Drzwi do lasu. Audycja Rafała Regulskiego.
Dzień dobry Państwu. Dzisiaj kontynuujemy nasz spacer po drogach i bezdrożach Parku Krajobrazowego Promno. Przypomnę, że naszym przewodnikiem jest Artur Golis, botanik z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.
Troszeczkę Państwu takich górskich premii tutaj dzisiaj zapewniliśmy.
Przewodnik jest bardzo ważny, ale idący za nim też. Oto zatrzymujemy się, bo pani Małgorzata Adamiak z Jarocina zauważyła na leśnym dywanie przylaszczki.
Takie ładne listy. Ma. Przylaszcz,
nie.
Tak,
a jeszcze kwitnie?
Nie, listki ma.
Jest. A po czym pani poznała
przylaszczkę? Tak. Po listkach.
No jej nazwa łacińska to jest hepatica, od słowa hepar, wątroba. Bo właśnie też te takie najbardziej nasadowe liście, one utrzymują się przez zimę, są zimozielone, ale właśnie jest taki charakterystyczny, trudzielny liść, który przypomina swoim kształtem wątrobę. A co jeszcze tutaj pani rozpoznaje z roślin?
Pierwiosnki.
Pierwiosnki, tak. Pierwiosnki już przekwitają.
Czyli panią zatrzymała przylaszczka.
Ona ma niebieściutkie kwiatki.
A ja widziałam, bo ty mi co roku przysyłasz zdjęcie.
O, wiesz, bardzo ładne miejsce na przylaszczkę.
Rozpoznała pani przylaszczkę, pomimo że akurat nie kwitła.
Ma charakterystyczne liście i tutaj jest akurat takie siedlisko przylaszczki, a wcześniej w lesie rzadko się zdarza takie siedlisko, żeby było ich aż tyle w jednym miejscu. Chciałabym tu wrócić, żeby one kwitły w tym czasie.
A skąd pani zna przylaszczkę jako taką?
Z ogródka nawet, bo w ogródku też u mnie rosną. Z tym, że to są już takie udomowione. To tak jak szarotki w górach są pod ochroną, ale zdarzają się też w ogródkach szarotki. Także to jest taki zwiastun też wiosny. Takie wczesne są kwiaty, które często spotykamy i znamy, ale przylaszczka jest mniej znana, a piękna jest, taka niebieściutka.
A dostrzegła pani dzisiaj, patrząc na niekwitnącą przylaszczkę, różnicę między tą ogrodową a tą tutaj leśną?
Liście raczej są takie same. Takie same, podobne właśnie i dlatego łatwo było rozpoznać.
I tym bardziej pani chce ją zobaczyć w lesie kwitnącą następnym razem.
Tak, tu może być pięknie, jak będzie wszystko kwitło właśnie. A już inna pora roku, inaczej to wszystko wygląda.
Dlatego warto wracać w wiele miejsc.
Tak. Każdy spacer jest inny.
Jak mówiliśmy sobie o przylaszczce, o jej nazwie właśnie rodzajowej, to jeszcze mi się przypomniało, że na któryś z tych dębów tutaj kiedyś znalazłem owocniki ozorka dębowego. To jest taki grzyb, który wygląda jak potocznie nazywana huba, ale on jest taki dość mięsisty, czerwony. On się nazywa Festulina hepatica, czyli ta nazwa, jakby ją przetłumaczyć, to nazywa się śliniawka wątrobowa. A ozorek, bo wygląda jak taki jęzor, od spodu jest taki jak język krowy, taki chropowaty, od góry jest taki jakby pośliniony. Jak widziałem kiedyś obłamany taki owocnik, to z wewnątrz wycieka taki czerwony płyn, zupełnie jakby krew. I takie są kawerny, przestwory, zupełnie jakby jakieś takie przecięte żyły, tętnice, gdzie niesamowite wrażenie robi ten grzyb. On od 2004 chyba roku u nas jest objęty ochroną gatunkową, nie wolno go zbierać. My jesteśmy takim narodem, który lubi grzyby, zbiera, zjada grzyby. Są narody tak zwane mykofobowe, które boją się jeść, nie zbierają grzybów, albo jedzenie grzybów jest takim jak gdyby symbolem już takich nizin społecznych. I na przykład w krajach anglojęzycznych ten grzyb nazywano stek biedaka, bo ludzie biedni zbierali te owocniki i zjadali je.
Dygresja. Po penetracji poznawczej internetu pokuszę się o sformułowanie tezy, iż ozorek dębowy jest partnerem biznesowym meblarzy. Generalnie grzyb ten powoduje, że drewno dębu gnije, powoli, ale gnije. Początkowo jednak, że grzyb ten ozorkowy czerwony sprawia, że i drewno dębu czerwienieje, a to z kolei podnosi jego wartość meblarską. I jeszcze jedna uwaga o ozorku dębowym. Jako rzekł był Artur Golis, nasz przewodnik na wycieczce, jest to grzyb jadalny. Ja zaś po analizie systematyki grzybów dodam, że bardzo mu blisko do pieczarki. Na 8 stopni klasyfikacji zgadza się aż 5, czyli są bliskimi kuzynami. Koniec dygresji.
do lasu.
Tu jest taka paproć wszystkim doskonale znana z widzenia, bo się mówi, że tam zawsze kleszcze się łapie w niej. Orlica pospolita, Pilidum aquilinum. I podobno ta nazwa, nie wiem, te liście są tu jeszcze, może taki dłuższy jeden wyciągnę. Ta nazwa aquilinum, czyli coś, co kojarzy się z orłem, ma wiązać się z tym, że na przekroju, przy takiej nasadowej części tego pędu, widać taki układ wiązek przewodzący, który jak gdyby wygląda jak taki orzełek na monecie. To są młode bardzo pędy jeszcze.
Brązowe.
Tak, takie brązowe. To by trzeba troszeczkę później, tak gdzieś w sierpniu, jak są one już maksymalnie takie zgrubiałe, to widać,
jest
taki
zarys,
jest taki zarys właśnie orła. No też kłącza tej paproci, niektórzy twierdzą, że są dla nas jadalne, zawierają dużo skrobi. No powiedzmy, nie będę polecał, żeby próbować, tym bardziej, że no, łatwo się domyśleć, że sporo by tego trzeba tutaj wykopać, żeby się można było najeść, tak lepiej tego nie róbmy, ale gdyby kiedyś z jakichś przyczyn dane nam było, albo stalibyśmy przed taką koniecznością, żeby wyżywić się w lesie, no to, to może cząstkę tej wiedzy zachowali.
Łącza, które tak, są pod
tak,
ziemią.
Tak, tak.
Przypis pogłębiający jadalność kłączy orlicy. Cytujemy za internetowym portalem białczyński.pl. Ojibwejowie, chodzi o Indian z Ameryki Północnej z obszaru Wielkich Jezior, przed każdym polowaniem jedli tylko orlicę. Uważali, że dzięki temu będą pachnieć jak łania, która żywi się głównie orlicą i łatwiej będzie im przybliżyć się do upatrzonej zdobyczy. Koniec cytatu. Uważna lektura artykułów na temat jadalności orlicy każe mi, wzorem naszego przewodnika Artura Golisa, odwołać się do daleko posuniętej ostrożności szanownych słuchaczy. Jeszcze jeden cytat z białczyńskiego.pl. Uwaga, bo na początku będzie pokręcenie. A zatem cytuję. Paprocie orlice są jadalne. Dokładniej są silnie trujące. I tu jest to pokręcenie. A więc dokładniej są silnie trujące, jednak poddając kłącza procesowi moczenia i suszenia, można z nich, tak jak z manioku, usunąć toksyny. Kłącza były mielone na mąkę, a następnie używane do pieczenia chleba. Praktykowano to jednak głównie w okresie głodu. Jeśli gdzieś czytamy, że ktoś żywił się korzonkami, to najczęściej znaczy, że żarł właśnie orlicę, ale też łopian, dziką marchew, niektóre selerowate i parę innych roślin. Koniec cytatu. Wracamy na wycieczkę po Parku Krajobrazowym Promno.
No ale oczywiście możemy jeść orzechy leszczyny, tylko że ja w lesie, powiem szczerze, tylko łupinki albo puste właśnie.
A dlaczego tak, panie Arturze?
Bardzo chętnie ptaki, no i oczywiście nasze promieńskie orzesznice, które żywią się orzechami laskowymi, no nie tylko, ale jest to bardzo ważny element ich diety. Ale najczęściej ptaki, no i wiele owadów, które żerują wewnątrz tych tak naprawdę nasion i wyjadają te substancje odżywcze, no niszcząc. I często puste są te.
Czyli zawsze wyprzedzą człowieka, tak?
Tak, zawsze wyprzedzą. Dziki też chętnie, jeżeli coś spadnie, dziki też chętnie jedzą.
Czyli trzeba by dyżur mieć przy drzewie i właściwie... Tak.
No i jest to forma jednak dzika, botaniczna. I jak wszystkie te dzikie formy, ona idzie w ilość, a nie w jakość. Więc jeżeli orzechy są, to z reguły są to niewielkie orzechy, bo to jednak im więcej, tym bardziej zwiększone prawdopodobieństwo skutecznego rozprzestrzeniania się.
Czyli proszę państwa, w lesie sobie orzecha laskowego raczej nie zjemy.
Poniżej, po naszej prawej stronie mamy już teraz takie obrzeże jeziora Cyganek, takie torfowiskowe. No nie będziemy tam schodzić, ponieważ tam przejście było bardzo by dla nas utrudnione, dlatego część tutaj trasy przejdziemy sobie dyktem leśnym.
I tak oto zauroczony przyrodą, oglądaną ze ścieżek i bezdroży Parku Krajobrazowego Promno, ścieżek i bezdroży wokół jezior na terenie tego parku. Dziękuję państwu za uwagę. Naszym przewodnikiem tutaj był botanik z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego Artur Golis. Zapraszam państwa również na nasze kolejne antenowe spotkanie za tydzień o stałej porze. Do usłyszenia.
Drzwi do lasu.